Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnic. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie, za to wprowadzenie do Eucharystii, ukazanie prawdy, że nasze nawracanie się to jest cały czas przypominanie sobie tej prawdy, że my mamy żyć dla Pana Jezusa. Już nie tylko z Panem Jezusem, ale dla Chrystusa. Po to zostaliśmy stworzeni. I to też chyba nie jest przypadkiem, że spotykamy się na tej Eucharystii właśnie dzisiaj, kiedy patronem tego dnia jest, myślę, święty, którego wszyscy tutaj dobrze znają. Jest to na pewno jeden z najbardziej znanych świętych na świecie i być może wielu spośród was modli się do niego codziennie, prosząc w różnych sprawach. Mam tu na myśli świętego Ojca Pio. Właśnie ten dzień dzisiejszy jest dniem, w którym został przez Boga powołany do wieczności, dniem jego śmierci, 23 września. Dzisiaj obchodzimy jego wspomnienie i też chciałbym przypomnieć trochę jego nauczania. Tego, co głosił, co mówił, bo my go kojarzymy ze względu na pewne fakty, fenomeny związane z jego życiem. Ja sam pamiętam jako dziecko, że dosłownie jako dziecko, bo jeszcze byłem wtedy w podstawówce, że dwie książki wywarły wielki wpływ na moje życie duchowe. I pierwsza to była właśnie biografia świętego Ojca Pio, opisująca jego życie, jego powołanie, no i te wszystkie cuda, które działy się przez jego ręce i tak zawsze. Kiedy zadawałem sobie pytanie jeszcze jako dziecko, czy to wszystko, co się dzieje w Kościele, to jest prawda, czy Bóg rzeczywiście istnieje, chociaż wielkich wątpliwości nie miałem, bo pochodziłem z bardzo wierzącej rodziny, to jednak zawsze przypominałem sobie to, co działo się w życiu świętego Ojca Pio. Jak wielu ludzi zaświadczało o tym, że Bóg prawdziwie przez niego działał. A więc właśnie to była ta pierwsza książka opisująca tego świętego, no i też dzienniczek świętej siostry Faustyny. To te dwie książki, tacy dwaj moi patronowie, i święty Pio, i siostra Faustyna. No więc właśnie, kiedy mówimy o świętym Ojcu Pio, to kojarzą nam się stygmaty, które otrzymał, kojarzą nam się te fakty, że mógł być w dwóch, w trzech miejscach naraz, czyli dar bilokacji. Że uzdrawiał, no to nie on uzdrawiał, uzdrawiał oczywiście Pan Bóg, Pan Jezus przez jego modlitwę, że bardzo gorliwie spowiadał, że miał dar wnikania w ludzkie sumienia, że ktoś podchodził do konfesjonału i mówił: no nie mam się za bardzo z czego spowiadać, no i Ojciec Pio: nie masz się z czego spowiadać, to ja ci powiem twoje grzech. I dokładnie opowiadał ze szczegółami życie tego człowieka, co powodowało, że ci ludzie się nawracali się najwięksi grzesznicy. I mógłbym tutaj jeszcze wiele mówić o tym, co działo się za jego życia. No i też oczywiście taki bardzo znany fakt, że no był to jeden z nielicznych świętych, którego Bóg bardzo doświadczał cierpieniem, także takim, że pojawiał mu się zły duch, szatan, on go widział, bardzo cierpiał z jego powodu, po prostu mścił się na nim za to dobro, które się przez niego dokonywało, więc jak ktoś twierdził, nie ma szatana, no to ojciec Pio mu zaraz to myślenie prostował. Więc to są te rzeczy, o których wiemy, ale być może za mało znamy tego, co on mówił, czego nauczał. Tego jest mnóstwo. Dobrze, że w języku polskim są teraz wydawane książki, które zawierają fragmenty jego nauczań, listów, które pisał do ludzi, fragmenty jakichś homilii, które wygłaszał. Ja bym chciał się z wami podzielić fragmentami dotyczącymi szczególnie walk duchowych, które toczy człowiek. Myślę, że to jest taki temat bardzo ważny, potrzebny dzisiaj, że nasze chrześcijaństwo zaczyna być prawdziwe właśnie wtedy, kiedy my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest przestrzeń walki, że my nie jesteśmy tutaj na świecie po to, żeby się dorobić, żeby fajnie sobie przeżyć wygodnie życie, tylko że my jesteśmy stworzeni właśnie po to, żeby podjąć tę walkę, walkę ze złym duchem, z szatanem, ze swoimi słabościami, walkę o życie wieczne, o Królestwo Niebieskie. I że to jest prawdziwa walka, że to nie jest coś, co się przejdzie bezboleśnie, bez przygotowania. Kiedy człowiek sobie to uświadomi, zupełnie zmienia się jakość jego życia. Więc o tym też przypominał święty ojciec Pio. I dlatego tak wielu ludzi mówiło, że te rozmowy, spotkania z nim, spowiedzi były dla nich prawdziwym wstrząsem. On pokazywał im prawdę o tej rzeczywistości, której może nie widać, ale ją odczuwamy. Że my jesteśmy między dwoma światami, światem duchów zbawionych po stronie Bożej i właśnie tych duchów potępionych, które robią wszystko, żeby nas niestety skazać na ten sam los, który one same wybrały. Więc chciałbym o tej prawdzie trochę przypomnieć, posługując się różnymi fragmentami nauczań ojca Pio. I to, co on na początku przypominał, i to było treścią wielu jego nauczań, to, że my musimy cały czas przypominać sobie to, że my jesteśmy wezwani do świętości, że w ogóle początkiem walki duchowej jest uświadomienie sobie, ja mam być święty. I właśnie, żeby być tym świętym, muszę cały czas żyć z tym przekonaniem, że Bóg obok mnie jest, że On jest świadkiem mojego życia. I też tak napisał w jednym z listów, powiedzmy sobie samym, z pełnym przekonaniem prawdę, duszo moja, zacznij dzisiaj czynić dobro, ponieważ do tej pory nie zrobiłaś niczego dobrego. Działajmy tak, ponieważ żyjemy w obecności Boga. Powtarzajmy sobie często, Bóg mnie widzi. Poprzez ten sam akt, który ja czynię, On mnie widzi, a także ocenia. Postępujmy tak, aby Bóg nie widział w nas nic złego, jak tylko samo dobro. No i właśnie, popatrzmy, to jest właśnie konkret. Cały czas myśleć o tym, Bóg jest świadkiem mojego życia. Tak często nam się wydaje, czy ja robię dobro, czy robię zło, nikt tego nie widzi, a więc nie warto. Nie warto się starać. Albo na przykład, że ktoś myśli sobie, wybiorę jakieś zło, nikt o tym nie wie, nie dowie się. Wie o tym, Bóg o tym wie. I kiedyś to wszystko zostanie wystawione na publiczny widok właśnie na tym sądzie ostatecznym. I przede wszystkim On nie chce być tym sędzią, który będzie nas oceniał, ale chce być świadkiem tego dobra, które się dzieje w naszym życiu i chce nas za to dobro pochwalić w wieczności na sądzie. A więc zadawajmy sobie pytanie, co mogę uczynić dobrego dziś, teraz, jeszcze trochę godzin do naszego wieczornego spoczynku. Już dzisiaj możemy się zastanowić, co ja po powrocie z tej świątyni mogę uczynić dobrego. A może nawet już tutaj, dzisiaj, przyjmując na przykład komunię świętą w intencji kogoś, kto tej komunii potrzebuje, pomodląc się za tego kogoś. I na pewno jeszcze dzisiaj w tej świątyni wiele dobra się może tutaj wydarzyć. Ja zawsze jestem zachwycony postawą dzieci, które czy to w czasie Adwentu, czy Wielkiego Postu, w cudzysłowie, zbierają dobre uczynki. To być może wielu z was wzrastało właśnie w takich parafiach, w takiej właśnie formie katechezy, że w tym czasie zbieraliśmy dobre uczynki, żeby sprawić radość Panu Jezusowi. I te dzieci zachwycają mnie swoją kreatywnością, jak wiele są w stanie tego dobra uczynić, bo wiedzą, że to jest prezent dla Pana Jezusa, że to Go uraduje, ucieszy. A więc i my bądźmy właśnie jak te dzieci, które chcą uradować Pana Jezusa, sprawić Mu tę przyjemność. Nie baczmy na to, czy ktoś to zobaczy, doceni, nagrodzi. Bóg to widzi, nie ludzie. Bóg to widzi i Bóg o tym nie zapomni. Druga taka rzecz, o której mówił Święty Ojciec Pio, ona też jest zasadnicza, żebyśmy dobrze podjęli tą walkę duchową. To taka, że nasz czas jest na ziemi bardzo ograniczony. Nikt z nas nie wie, ile będzie żył. Ja od kilku lat prowadzę pogrzeby na jednym z poznańskich cmentarzy, więc jestem świadkiem śmierci nagłych wielu ludzi. Prowadzę pogrzeby i ludzi wiekowych, którzy mają 100 lat i więcej, ale także i takich, których życie się kończy bardzo szybko, nieraz dzieci, młodych ludzi. To nie tylko są ofiary wypadków, ale dosłownie nagłych zgonów, ktoś się po prostu położył spać i następnego dnia się nie obudził, więc musimy sobie tę prawdę uświadomić. Po prostu my nie wiemy, czy się jutro też obudzimy i że ten czas, kiedy nam się wydaje, że możemy jeszcze się kiedyś nawrócić, zmienić swoje życie, zerwać ze złem i tak dalej, to może nie nastąpić. I o tym też przypominał ojciec Pio. I tak napisał w jednym z listów: kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem "zrobię to później" wybrukowany jest przedsionek piekła. A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia, królewskiego proroka. Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Weźmy się zatem do pracy i zacznijmy gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. A więc właśnie, gromadzić duchowe skarby. Każda modlitwa jest zgromadzeniem duchowych skarbów. Każde nasze dobro wykonane z Panem Bogiem, z Panem Jezusem jest tym dobrem duchowym, skarbem, który jest jako jedyny trwały, jedyny, z którego będziemy mogli cieszyć się w raju. Ale myślenie sobie, że jeszcze będę miał czas, żeby się wymodlić, żeby sobie tam coś zrobić w tym niebie, może się okazać, że już po prostu tego czasu nie będzie. I to jest taka walka, którą musimy podjąć. Walka z tym przekonaniem, że jeszcze kiedyś się nawrócę, wyspowiadam. To jest właśnie takie bardzo smutne. My jako księża chodzimy nieraz po chorych, starszych, umierających w szpitalach, w domach i mówimy: chce Pan iść, Pani, do spowiedzi? A jeszcze nie umieram, a jeszcze mam czas. A spotykamy kogoś też, kto żyje w grzechu, a nawrócisz się jeszcze, a zerwie z tym grzechem, a jeszcze będzie czas. No niestety może się okazać, że tego czasu niestety nie będzie. I też właśnie ojciec Pio mówił, żeby nie odkładać szczególnie modlitw, ani okazji do czynienia dobra. I tak napisał też w jednym z listów: miłość nie cierpi zwlekania. Trzej królowie zaledwie przybyli do Jezusa, nie szczędzili trudu, aby poznać i pokochać Tego, który pod wpływem łaski Bożej zdobył ich serce, obdarzając taką miłością, która chce się poświęcać, ponieważ serce w swych małych granicach nie może jej pomieścić i pragnie przekazywać dalej to, co je napełnia. A więc pokazuje ojciec Pio przykład trzech królów, którzy pomimo wielkiego zmęczenia, olbrzymiej drogi, którą pokonali w trudnych warunkach, od razu chcieli spotkać się z Jezusem. Wiedzieli, że to spotkanie zmieni ich serca, to jest spotkanie z miłością. I natychmiast wracają do swoich, właśnie z tym darem miłości. I to jest właśnie to, że jeżeli my naprawdę spotykamy się z Panem Jezusem, to jest w nas ta miłość i ta miłość chce się udzielać, chce się dawać. To jest też taki znak na przykład w małżeństwach, że ci, którzy są naprawdę blisko Boga, tam nie ma czegoś takiego, że jeden patrzy na drugiego. Wzajemnie chcą sobie służyć. Ta miłość po prostu przelewa się na nich, na dzieci. Oni nie zatrzymują w sobie tego, co otrzymali od Pana Boga. A więc właśnie o taką postawę mamy się troszczyć, o to walczyć. Jak jest takie przysłowie, że miłość, która umie się dzielić, tak naprawdę mnoży się. Walczymy ze swoim egoizmem. Kolejny bardzo ważny etap duchowej walki to po prostu modlitwa. Modlitwa, która jest koniecznością. Nie ma walki duchowej, nie ma zwycięstwa nad szatanem, nie ma zbawienia, nie ma świętości bez modlitwy. O tym też przypominał ojciec Pio i sam był wzorem modlitwy. Kiedyś napisał o sobie: chcę tylko być ubogim zakonnikiem, który się modli. Proszę zobaczyć, jaka wielka pokora, taka wielka świętość, którą wszyscy widzieli. On mówił, ja nie chcę tego, żeby tam być przez ludzi wynoszony na rękach, podziwiany, cuda, stygmaty. On to ukrywał przed nimi. Mówi, ja się tylko chcę po prostu modlić. On tylko tyle chciał i proszę zobaczyć, ile od Boga otrzymał. Czy my potrafimy spojrzeć na siebie i na swoje życie dokładnie w taki sam sposób? Chcę być mężem, żoną, która się modli, rodzicem, nauczycielem, kapłanem, a resztę doda nam Pan Bóg. I dalej napisał, Bóg spostrzega plamy nawet u aniołów. Wyobraźmy sobie, co widzi we mnie. To też owoc modlitwy. Być tak pokornym, żeby w tej wielkiej świętości zobaczyć swoje wady. A iluż to przychodzi do konfesjonału, mówi, nie mam grzechów, nie mam się z czego spowiadać. Nie mam się z czego spowiadać. No normalnie święty za życie. Nic tylko w ramki powieść. Bóg tak na nas nie patrzy. Bóg widzi nas w prawdzie i nieraz zasmuci, zapłacze nad nami, nad naszym życiem. I dlatego nieraz ojciec Pio płakał, kiedy ktoś podchodził do niego, do konfesjonału i tak właśnie mówił. Nieraz płakał, ktoś go zapytał, czemu płaczesz, ojcze? Płaczę, bo ty nie płaczesz nad sobą, bo ty nie płaczesz nad swoją nędzą. Dlatego ja płaczę za ciebie. A więc kto się modli, ten zaczyna widzieć siebie w prawdzie. Dalej napisał kiedyś, modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera serce Boga. No właśnie, tak się nieraz wydaje nam, że nie za bardzo możemy sobie poradzić z atakami złych duchów, że jak my mamy przezwyciężyć te wielkie moce, które są tak potężne. A Bóg mówi dokładnie to, co przecież przypominał ojciec Pio. Modlitwa, to jest właśnie ta nasza broń. Bierz do ręki różaniec, bierz do ręki modlitewnik, módl się z wiarą. Zobaczysz, co może się wydarzyć w twoim życiu, kiedy zaczniesz się modlić. I tak samo jest ona kluczem, który otwiera serce Boga. Że właśnie zdobywasz serce Boga modlitwą. To jest pewien konkret. Jeżeli ktoś mówi, że kocham Boga, ale się nie modli, to w tym prawdy nie ma. Kluczem, który otwiera serce Boga, jest nasza modlitwa, czas, który przed Nim spędzamy. Jeszcze mówił kiedyś ojciec Pio, zbawiać duszę można tylko modląc się ustawicznie. Najpierw mamy zbawić duszę swoją, a potem naszych bliskich. Ale trzeba się modlić. Nawet ojciec Pio mówi ustawicznie. To nie znaczy, że cały czas moje usta mają wypowiadać modlitwy. Nie. Ale pilnować tej modlitwy, planować ją, organizować, wiele razy w ciągu dnia zwracać się do Pana Boga, choćby swoimi słowami, myślami, duchowo, sercem, ustami, obojętnie. Ale cały czas żyć w tej obecności Pana Boga. Wtedy się tak naprawdę zbawimy. Nie da się zbawić bez modlitwy. I jeszcze mówił kiedyś, innym razem ojciec Pio, módl się za ludzi przewrotnych, módl się za ludzi gorliwych, módl się za papieża. W intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego Kościoła naszej najczulszej Matki. W sposób szczególny zanoś modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy pracują nad zbawieniem dusz i na chwałę naszego Ojca w niebie. Więc na samym początku prosi ojciec Pio, żeby modlić się za tych, którzy żyją i w grzechu, ale tych, którzy właśnie dążą do świętości, a więc za ludzi przewrotnych i za ludzi gorliwych. I zwraca wielką uwagę na modlitwę za Kościół, za papieża. Proszę zobaczyć, jak pięknie określa Kościół w intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego Kościoła naszej najczulszej Matki. Czy potrafimy tak myśleć o Kościele? Ileż ludzi krytykuje Kościół, mówią, tyle zła się dzieje w Kościele i tak dalej. A jakby tak o swojej matce, wszystkie wytykać jej wady, mówić tak. Na forum publicznym, na Facebooku opisz wszystkie najgorsze wady swojej matki. Ilu z was tak zrobi? Pewnie tacy się znajdą, ale nieliczni, którzy mają jakieś problemy. Większość z was nie pozwoli słowa powiedzieć złego o swojej matce, bo wiemy, co jej zawdzięczamy. Życie, wychowanie i tak dalej. A my tak o swoim Kościele potrafimy mówić. To nam nieraz wytykają innowiercy. Ja osobiście się z czymś takim spotkałem. Jak wy, katolicy, możecie tak źle mówić o swoim Kościele? Jasne, że są grzechy, że jest jakieś zło, bo Kościół tworzą też ludzie. Ale bójcie się Boga, bo przecież częścią Kościoła, głową Kościoła jest sam Bóg. Jest to cząstka święta, której szatan nigdy nie zniszczy. Zastanów się 5 razy, zanim coś złego powiesz o Kościele. Bo to nie sztuka wytknąć palcami zło, które jest, które tworzymy wszyscy, bo wszyscy jesteśmy częścią Kościoła, nie tylko papież, biskupi, kapłani, każdy z nas. I to też jest owoc tego zła, który dzieje się w Kościele, że brakuje naszej modlitwy. O tym właśnie mówił ojciec Pio i o tym przypominał. To jest nasza matka, Kościół. Mamy ją szanować, za ten Kościół mamy się modlić, o ten Kościół mamy się troszczyć. I też właśnie modlić się za kapłanów, jak to mówi ojciec Pio, za tych, którzy pracują nad zbawieniem dusz i na chwałę naszego Ojca w niebie. Myślę, że ta modlitwa jest bardzo potrzebna i Pan Bóg jest bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy modlą się za kapłanów. Kolejnym bardzo ważnym elementem tej walki duchowej jest rozważanie Słowa Bożego. Ojciec Pio właśnie mówił, że zaraz to zresztą przeczytam, że to jest najbardziej z pożytkiem spędzony czas, jaki może człowiek tutaj uczynić duchowo na ziemi, kiedy rozważa Słowo Boże. I tak właśnie pisze w jednym z fragmentów. Jak pszczoły, które bez wahania wiele razy przemierzają rozległe łąki, by dotrzeć do pachnących kwiatów, a potem zmęczone, ale zadowolone i obciążone pyłkami powracają do miodowego plastra, aby tam dokonać w milczącym, ale owocnym trudzie mądrej przemiany nektaru z kwiatów w nektar życia, tak i ty po dokonaniu zbioru duchowego zachowuj w szczelnie zamkniętym sercu Słowo Boga. Powracaj do ula, czyli bacznie je rozważaj, zwracając uwagę na jego poszczególne elementy. Wnikaj w ich głębokie znaczenie. Słowo Boże ukaże ci się w swoim wspaniałym blasku. Zdobędzie moc unicestwienia twoich naturalnych skłonności ku materii. Będzie cnotą przemieniającą w czyste i wzniosłe uniesienia ducha oraz doprowadzi cię do ciągłego i coraz ściślejszego zespolenia twego serca z boskim sercem twego Pana. A więc radzi ojciec Pio, by rozważać Słowo Boże. I to jest taka praktyka, którą wielu po nawróceniu odkrywa, czytając sobie Słowo Boże na przykład z dnia. Teraz są takie specjalne aplikacje w komórce, Słowo Boże na dzień i sobie tam czytają. Albo nawet jakiejkolwiek innej aplikacji, które im to Słowo Boże, albo nawet po prostu biorą właśnie w tej tradycyjnej formie, otwierają sobie, czy tu na chybił trafił, czy po prostu tak czytają jak książkę, kartka po kartce i tam jedno zdanie, fragment, wracają do tego, rozważają. I wiele właśnie takich wspaniałych świadectw słyszałem od osób, które się nawróciły, ile to Słowo Boże im daje, że to jest tak, że jest jakiś problem, oni nie wiedzą, co zrobić i otwierają sobie to Pismo Święte i proszę, jakieś zdanie, konkretna odpowiedź. To jest słowo z mocą. Kto to odkryje, ten no nie musi się bać, że popełni w swoim życiu jakieś pomyłki. Tak też ostrzega ojciec Pio, ten, kto nie czyta Słowa Bożego, kto nie rozmyśla nad nim, postępuje jak ten, kto nigdy nie przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i nawet o tym nie wie. Osoba, która czyta Słowo Boże, odprawia medytację, zwraca swoją myśl ku Bogu, który jest lustrem jej duszy, stara się, aby poznać swoje braki i naprawić je, aby panować nad odruchami i uporządkować swoje sumienie. No właśnie, czytając Słowo Boże, czujemy wewnątrz, że nie może być zła w naszym życiu. Ludzie mogą powiedzieć tobie, możesz wszystko, nie ma piekła, nie ma szatana, rób co chcesz. Otwiera Słowo Boże i tam jest prawda i czujesz, że to się nie zgadza i ty nie chcesz iść tą drogą, bo Słowo Boże ostrzega, jak to się skończy. Słowo Boże ostrzega, jak to się skończy. A więc ono porządkuje nasze sumienie. Bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj niestety wszystko dookoła, szczególnie mass media, robią to, żeby rujnować nasze sumienie. I jeszcze jedną praktykę zalecał. Ojciec Pio tym, którzy walczą duchowo, rozważać mękę pańską. Dusza chrześcijańska niech nie dopuści do tego, by nawet jeden dzień przeminął bez rozważania męki Pana Jezusa. I często jak ojciec Pio przechodził obok krzyża, który czy to wisiał gdzieś na murach klasztoru, czy gdziekolwiek, to uklęknął przed tym krzyżem, całował rany Pana Jezusa. Wielu zakonników się dziwiło tej praktyce, ale on mówił, że to jest właśnie zrozumienie męki Pana Jezusa, to jest klucz do tego, żeby w ogóle zrozumieć, co to znaczy, że ja jestem człowiekiem, ile ja zawdzięczam Bogu, jak wielka jest miłość Pana Boga. Ci, którzy nie przejdą obojętnie obok krzyża, to oni 5 razy się zastanowią, zanim upadną w grzechu, bo wiedzą, że każdy grzech to jest zadawanie kolejnego cierpienia Panu Jezusowi. Więc warto przechodzić bardzo uważnie obok krzyża. Teraz się dużo mówi o tych egzorcyzmach i tak dalej, ale tu każdy by ksiądz egzorcysta, który by był, to by potwierdził, jak szatan agresywnie reaguje na krzyż, który na przykład on trzyma w ręce. To tam jest manifestacja natychmiastowa, nie znosi widoku krzyża, bo krzyż przypomina szatanowi o jego przegranej. I dlatego też ci, którzy należą do złego ducha, no mają jakieś obrzydzenie do krzyża, że oni, zły duch, który w nich jest, oni nie mogą ścierpieć, że krzyż wisi w jakimś domu, że wisi w klasie, w szkole czy gdzieś tam w parlamencie. Usunąć krzyże, nie chcemy patrzeć na krzyż. Szatan przez nich woła. Zastanówmy się, jaką rolę ma krzyż w naszym domu. Czy widzimy go, czy czcimy, czy adorujemy. Oby to był czasem taki wielki krzyż, jak ten tutaj na ścianie, że on jest centralnym punktem naszych mieszkań, że wiemy, co uczynił dla nas Chrystus i żebyśmy nie zmarnowali owoców Jego męki. I w końcu też ojciec Pio mówi, że kolejna przestrzeń walki duchowej to jest praca nad sobą, która rodzi cnoty, prawdziwe cnoty. I tak kiedyś powiedział, zawsze powinniśmy zachować nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem. Na te dwie cnoty szczególnie zwracał uwagę. A więc jak ktoś przychodził do niego do spowiedzi i na przykład spowiadał się z tego, że byłem zły dla bliźnich, rozgniewany, gwałtowny, wyzywałem kogoś, przeklinałem, byłem wściekły na żonę, na męża. Oj, to tutaj ojciec Pio to ostro, jak to się mówi, dawał do wiwatu. Mówił, nie wolno ci tak robić, módl się o łagodność. To jest przeciwne miłości. To jest działanie złego ducha przez ciebie. My często nie panujemy nad sobą, nad swoimi emocjami. On mówi, to są cnoty, których nie wolno zniszczyć w sobie, o które trzeba się modlić, jeżeli masz problem z tym. Łagodność wobec bliźniego i święta pokora przed Bogiem. Żeby siebie samego nie uznać Bogiem, to mam być przed Bogiem pokornym. On jest najważniejszy, a nie ja. On ustanawia przykazania, chce je przestrzegać, a nie to, że robię sobie, co mi się podoba. Dalej też mówił, zastanawiaj się, miej zawsze przed oczyma duszy wielką pokorę Matki Bożej, naszej Matki. W miarę jak była ubogacona darami z nieba, coraz głębiej zanurzała się w pokorze. A więc prosił, aby czcić Matkę Bożą, żeby przypatrywać się jej życiu, rozważać to życie, że ona uczy nas, co to znaczy być prawdziwie pokornym. Ona była Matką Boga, ale siebie nie uczyniła Bogiem. Nie skorzystała z żadnych przywilejów tego, kim był jej syn. Tak właśnie my mamy postępować w naszym życiu. Jedną z cnót, która jest wypracowana przez naszą modlitwę, jest oczywiście uczciwość, życie w prawdzie, ale też, jeżeli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale jest nieuczciwy. Ojciec Pio bardzo surowo takich ludzi traktował. I mówił, upominał, biada tym, którzy są nieuczciwi. Tracą nie tylko wszelki szacunek u ludzi, ale też nie powinni zajmować stanowisk państwowych. Bądźmy zawsze uczciwi. Usuwajmy z naszego umysłu każdą złą myśl. Miejmy zawsze serce zwrócone ku Bogu, który nas stworzył, abyśmy Go poznali, kochali, służyli Mu w tym życiu, abyśmy mogli następnie radować się Nim w wieczności. No, popatrzmy właśnie, ile tej nieuczciwości dokoła nas. Czy my też jesteśmy zawsze uczciwi? I przypominanie, nie mamy tutaj się dorabiać na tym świecie i to tak nieuczciwie. My mamy przede wszystkim poznawać Boga, kochać Go i służyć Mu, abyśmy mogli dostąpić wieczności. I jeszcze trzeba, byśmy czynili duże wysiłki, abyśmy się stawali świętymi, abyśmy spełniali dzieła wielkiej służby Bogu i bliźniemu. Nie da się być świętym bez wysiłku, nie da się dostać do nieba bez wysiłku. To są bardzo trudne sprawy. Bez wysiłku nie dostaniesz nic w życiu. Nie dostaniesz nic, co dopiero, jeżeli chodzi o nagrodę wieczną. I jeszcze mówił, bądź wierna Bogu w dotrzymywaniu złożonych Mu obietnic. Nie przejmuj się szyderstwami głupich. Wiedz, że święci są zawsze pośmiewiskiem świata i ludzi światowych, bo pod swymi stopami położyli świat i jego hasła. Tak nas często ludzie wyśmiewają, jeżeli na przykład mówimy, że ja czegoś nie zrobię, bo to jest złe. Niedawno jeden mi się tam skarżył, mężczyzna, że przez swoich kolegów z pracy został wyśmiany, bo był, mówił, że mam jedną żonę, jestem jej wierny. Tak, jesteś wierny żonie. Kto dzisiaj jest wierny żonie? No właśnie. Ludzie nas nieraz potrafią wyśmieć za to, za co powinni podziwiać. A więc myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy potrafili właśnie w taki sposób postępować. Nie przejmuję się tym, co myślą o mnie inni. Nie przejmuję się. Ja się tylko przejmuję tym, co myśli o mnie Bóg. Ja nie chcę Go obrazić. I o taką postawę szczególnie prosił młodych. Młodzież, która jest tak bardzo wpływowa, tak bardzo potrafi się zatracić też w tym wybieraniu tego, niestety, co jest złe, żeby się tylko przypodobać swoim kolegom, koleżankom, żeby nie stracić zainteresowania środowiskiem. I tak powiedział kiedyś, pewnego razu pokazując ojcu bardzo piękną, rozwiniętą gałązkę głogu z bielusienkimi kwiatuszkami, zawołałam, jakże one są piękne. Tak, powiedział ojciec, ale piękniejsze od kwiatów są owoce. I wyjaśnił mi, że piękniejszymi od świętych pragnień są wykonane dobre czyny. To jest właśnie to, że my w młodości potrafimy się zachwycać różnymi sprawami, które na pozór wydają się piękne, ale właśnie jakie z tego będą owoce. To jest nieraz pułapka, w którą wprowadza nas zły duch. Albo jeszcze patrząc na to zdanie jeszcze inaczej, patrzymy na jakiegoś młodego człowieka. O, jak pięknie się modli ten chłopak, jak pięknie się modli ta dziewczyna. O, jak pięknie się uczy ona, on i tak dalej. Zachwycamy się swoim własnym dzieckiem i tak dalej. Nie zachwycaj się tym, co teraz. Po owocach ich poznacie, mówi Słowo Boże. Po owocach ich poznacie. To nie jest sprawa na 5 minut. I w końcu już bardzo konkretnie o walce duchowej pisze ojciec Pio, jakie szczęście kryje się w walkach duchowych. Wystarczy chcieć i umieć ciągle walczyć, aby wyjść z nich zwycięsko. To jest szczęście, że możemy walczyć i zwyciężać. Tylko trzeba tego chcieć, aby zwyciężać. Jeżeli tego nie chcesz, nie myślisz o tym, zawsze przegrywasz. Jeżeli nie myślisz o tym, że ty, żyjąc na ziemi, jesteś uczestnikiem walki duchowej, czy tego chcesz, czy nie chcesz, to już przegrałeś. Taki jest sens tego zdania. I wytłumaczy to jeszcze w innym liście ojciec Pio. Polem walki pomiędzy Bogiem a szatanem jest dusza ludzka. To w niej toczy się ta walka w każdym momencie życia. Trzeba, aby dusza dała wolny dostęp Panu i była przez Niego w pełni uzbrajana wszelkiego rodzaju bronią, aby Jego światło oświecało ją, wskazując na punkt rozpoczęcia walki z ciemnościami błędów. Trzeba, aby dusza przyoblekała się w Jezusa, w Jego prawdę, sprawiedliwość, aby założyła pancerz wiary, Słowa Bożego, aby odniosła zwycięstwo nad tak potężnymi wrogami. Aby przyoblec się w Jezusa Chrystusa, koniecznie musi umrzeć ludzkie ja. A więc co przypomina, że w duszy rozgrywa się ta walka z szatanem i ona toczy się w każdym momencie życia. I w człowieku, który jest na łożu śmierci, i w człowieku dojrzałym, który w ogóle często o tym nie myśli, i toczy się nawet w dzieciach. Nawet w dzieciach. Nikt z tego z nas nie jest wolny, ale też nie jesteśmy sami. Przypomina ojciec Pio, otrzymujemy broń od Boga, konkretne łaski, dary Ducha Świętego, samego Jezusa Chrystusa, Jego prawdę, sprawiedliwość, Słowo Boże i w ten sposób możemy zwyciężać. Przyoblekamy się w Chrystusa, ale musi umrzeć nasze ja, tak mówi. Innym razem przypomni, niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, byś upadła i została pokonana. Tak czasami też słyszę jako kapłan, niektórzy mówią, że szatan ich zwycięża, że nie dają sobie już rady i tak dalej, przewrotny i tak dalej, zna wszystkie nasze słabe punkty. Ojciec Pio przypominał, ty nie myśl o szatanie, że on jest taki potężny. Ty myśl o Jezusie, który jest nieskończenie bardziej potężniejszy od szatanów. On jest z tobą, on będzie walczył z tobą, tylko wpuść go w swoje życie. A on sam nie dopuści, byś upadł, byś został pokonany. I dalej jeszcze w innym liście napisze, kiedy człowiek lęka się i cierpi, by nie obrazić Boga, wówczas nie obraża go. Jest bardzo daleki od popełnienia grzechu. To jest właśnie taka rada, która powinna porządkować trochę skrupulantów, a więc tych, którym wydaje się, że ciągle grzeszą, że ciągle Bóg ich potępia i tak dalej. Są też tacy ludzie. A on mówi, jeżeli człowiek lęka się i cierpi, by nie obrazić Boga, to na pewno go nie obraża. Jest daleki, bardzo daleki od popełnienia grzechu. Innym razem też napiszę, bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Bogu. Szatan kusi tych, którzy są w łasce Bożej. Szatan kusi tych, którzy są w łasce Bożej. I warto o tym sobie cały czas przypominać. Gdyby ciebie diabeł nie kusił, to znaczy, że ty już do niego należysz. Że ty już jesteś w jego władzy. Tych nie kusi, bo oni już są do niego, już należą do niego. Oni już są w jego władzy. Jeżeli ciebie kusi, to znaczy, że on jeszcze nad tobą nie ma władzy i chce ciebie doprowadzić do tego upadku. I dlatego trzeba walczyć. To jest znak, że dusza jest blisko Pana Boga. Innym razem też napiszę, pamiętaj, że matka uczy swoje dziecko chodzić, podtrzymując je na początku. Potem jednak ono powinno zacząć chodzić samo. Podobnie ty powinieneś kierować się własnym rozumem. Są też tacy, którzy cały czas ze wszystkimi sprawami pytają, dzwonią do księży jednego, drugiego, trzeciego, piątego. Ja tego bardzo często doświadczam i każdy kapłan pewnie też. A ojciec Pio mówi, jesteś dorosły, używaj swojego rozumu. Masz wystarczająco dużo łaski, żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Nie zadręczaj kolejnych kapłanów. Rozeznawaj. Módl się o światło Ducha Świętego. Kieruj się swoim rozumem. W innym znowu liście napisz, nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor. No, pamiętam, jak pojechałem jakiś czas temu nad morze. Akurat trafiłem na takie dni, że mocno wiał wiatr i rzeczywiście trochę tam wypłynąłem w to morze i tak trzeba było z każdą falą walczyć. Z każdą falą walczyć, jak to się mówi, walczy się o przeżycie, ale potem jest satysfakcja. Satysfakcja, że się udało pokonać to burzliwe morze. I tak wygląda też nasze życie. Ktoś mówi, mnie ciągle spotykają jakieś problemy, ciągle coś się dzieje. No, wydawało się, że wszystko okej i znowu coś. Bo takie jest nasze życie, tak się rodzi nasza świętość. Z Kalwarii, to znaczy góry, gdzie umierał Jezus, przechodzimy na Kalwarię, czyli przemienienia, górę przemienienia, gdzie Jezus ukazał się w chwale. Chce nas do tej chwały doprowadzić. Ojciec Pio też kiedyś powiedział, wiem, że Bóg pozwala szatanowi na te ataki, aby Boże miłosierdzie uczyniło was drogimi Mu. Chcę również, abyście upodabniały się do Jezusa w udrękach pustyni, ogrodu oliwnego i krzyża. Powinniście jednak bronić się przed szatanem, odpędzając go i gardząc jego złośliwymi podszeptami w imię Boga i świętego posłuszeństwa. Bronić się przed szatanem, odpędzając go. Gardząc jego złośliwymi podszeptami w imię Boga i świętego posłuszeństwa. Iluż z nas chce się bronić przed grzechem, przed szatanem, odpędzając go modlitwą, gardząc jego podszeptami w imię Boga i świętego posłuszeństwa, być posłusznym Bożym przykazaniem. To ma być postawa naszego życia. Komuś, kto twierdził, że nie ma siły, żeby zwyciężać pokus, ojciec Pio radził, nie wysilaj się, by zwyciężać swoje pokusy, ponieważ ten wysiłek umocniłby je tylko. Garć nimi i nawet się nad nimi nie zatrzymuj. Wyobrażaj sobie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa w twoich objęciach i na twojej piersi, a całując wiele razy ranę jego boku, mów, oto moja nadzieja, oto żywe źródło mojej szczęśliwości. To jest właśnie to, o czym też warto pamiętać, że jak przychodzi pokusa, nie myśleć o niej, o tym, co ta pokusa podsuwa. Przestać w ogóle o tym myśleć, nie zatrzymywać się nad tym, tylko od razu zacząć myśleć o czymś innym. Ojciec Pio radzi, myśl o ukrzyżowanym Jezusie. To jeszcze nie jest grzech. Grzech jest wtedy, kiedy zaczynamy mieć upodobanie w tym zło, które podsuwa nam szatan. Bardzo często to są pokusy przeciwko wierze i czystości i o nich też wypowie się ojciec Pio. Pokusy przeciw wierze i czystości są towarem oferowanym przez wroga, ale się go nie bój i traktuj z pogardą. Jak długo on krzyczy, oznacza to, że jeszcze nie zagnieździł się w twojej woli. Nie denerwuj się tylko dlatego, że ten zbuntowany anioł wystawia cię na próbę. Wola niech zawsze sprzeciwia się jego sugestiom. Żyj spokojnie, ponieważ nie ma w tym twojej winy, ale jest upodobanie Boga i pożytek płynący dla twojej duszy. I tu znowu, nieraz przychodzi niepokój, że pojawiają się tego rodzaju pokusy, ale ojciec Pio mówi spokojnie, spokojnie. Jeżeli tego nie chcesz, to wszystko jest dobrze. Gorzej, gdybyś chciał. Twoja wola na to się nie zgadza. Bądź mocno przekonana, im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg. Szatan atakuje tych, którzy są blisko Boga. Zastanawiaj się nad tymi słowami. Pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta pocieszająca prawda. Szatan atakuje tych, którzy są blisko Boga. Jeden mężczyzna mi mówi, proszę księdza, przed nawróceniem nic się nie działo. Jak się nawróciłem, normalnie jakby się wszystkie, całe piekło mi rzuciło. Wszystko mi się posypało, dokładnie wszystko. Więc jeżeli ktoś mówi, chcesz się przekonać, że szatan istnieje, naprawdę się nawróć. Zobaczysz, co się zacznie dziać. Zobaczysz, co się zacznie dziać. Wyjdź z grzechu, nawróć. Zapamiętaj raz na zawsze, przypomina ojciec Pio. Jest to dobry znak, gdy wróg hałasuje i ryczy wokół twojej woli, ponieważ okazuje jasno, że nie znajduje się w środku woli. Krocz odważnie, mówi ojciec Pio. Mówię, że nie trzeba się bać. Jak długo możemy stanowczo i bez emocji wołać, niech żyje Jezus. Innym razem mówi, trzeba byś znienawidziła swoje błędy, ale z umiarkowaną nienawiścią, a nie z przewrażliwieniem i zaniepokojeniem. Są tacy ludzie, którzy myśląc o swojej grzeszności, zaczynają nienawidzieć samego siebie. Przed tym ojciec Pio ostrzega, nie myśl o sobie z nienawiścią, nie bądź przewrażliwiony. Szatan ma tylko jedną bramę, aby wejść do naszej duszy, naszą wolę. Bramy ukryte nie istnieją. Nie ma żadnego grzechu, jeśli nie został on popełniony za zgodą woli. Skoro w grę nie wchodzi wola, to nie jest to grzech, a tylko słabość ludzka. W momencie, kiedy ja mówię, chcę tego, to jest wtedy grzech. Chcę jakiegoś zła, pragnę go, to jest grzech. Jeżeli tego nie chcę, to nie ma grzechu, jest tylko nasza słabość. Oczywiście z tych słabości też się spowiadamy, ale to jest inna miara tego grzechu. Ale kolejne zdanie myślę, że jest bardzo ważne. Szatan jest jak rozwścieczony pies uwiązany na łańcuchu. Poza zasięgiem łańcucha nie pogryzie nikogo, a więc trzymaj się od niego z daleka. Jeśli zbytnio się zbliżysz, to pozwolisz się pokąsać. Ja to często przypominam, szczególnie młodym ludziom. Szatan jest jak pies na łańcuchu. On będzie rzucał się, wściekał i tak dalej, ale ugryzie wtedy, kiedy się do niego zbliżysz, wyciągniesz rękę. Ale jak już złapie, to nie prędko puści. A jak puści, to blizny zostaną, a więc nie warto. Gorzej, że my się pchamy właśnie sami w tą paszczę. To jest właśnie wielki problem. I jeszcze nie wystawiaj swojej duszy na pokus. Czyli swoimi słowami ojciec Pio wyraził prawdę. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. O, i to kolejne zdanie, tutaj myślę bardzo ważne. Nasz wróg i sprawca naszych szkód staje się mocny, gdy spotyka słabych. Ale wobec tego, kto wychodzi na jego spotkanie z bronią w ręku, staje się podłym tchórzem. To nie jest tak, że my mamy bać się szatana. Oczywiście on jest potężny, ale jeżeli się mu sprzeciwimy, to on się nas boi. On się boi każdego, kto podejmuje z nim walkę. On wtedy przed nami ucieka. I może właśnie już można powiedzieć na zakończenie taka rada praktyczna, bo czasami się zdarza tak, że wracamy do wypowiedzianych grzechów. Niektórzy wiele razy chcą się spowiadać z tych samych spraw. Ojciec Pio o tym wiedział i zakazywał. I tutaj właśnie on się do tego odniesie. Ani w myślach, ani w spowiedzi świętej nie powinno się wracać do win wyznanych na poprzednich spowiedziach świętych. Dzięki naszej skrusze Jezus przebaczył je w sakramencie pokuty. On stanął przed nami i naszymi nędzami, jak wierzyciel wobec niewypłacalnego dłużnika. Gestem nieskończonej wspaniałomyślności podarł i zniszczył weksle zapisane przez nas grzechami. Na pewno nie umielibyśmy spłacić naszych długów, gdyby nie przyszła nam na pomoc Jego Boża łaskawość. powracanie do tych win, chęć ponownego wydobywania ich z zapomnienia, po to, by raz jeszcze otrzymać za nie przebaczenie tylko dlatego, że mamy wątpliwość, czy zostały one rzeczywiście i wspaniałomyślnie odpuszczone, czyż nie jest aktem nieufności wobec dobroci, która dała nam dowód ich przebaczenia, unicestwiając wszelki tytuł długu zaciągniętego przez nas grzechami. Niech ono powraca, jeśli miałoby być motywem umocnienia naszych dusz. Niech powraca nieustannie myśl o naruszeniu sprawiedliwości, mądrości, nieskończonego miłosierdzia Bożego, ale tylko dlatego, by opłakiwać je łzami żalu i miłości. A więc jeżeli gdzieś tam w domu pomyślimy o tych naszych grzechach i przede wszystkim chcemy jeszcze mocniej kochać Boga, to tak, ale żeby ciągle nas powiedzi wracać do tych samych win, to przed tym ojciec Pio przestrzegał. Tak czynić nie wolno. To obraża Boga i Jego miłosierdzie. No właśnie. To tak właśnie tutaj już wybierałem te fragmenty, bo mam tutaj ich więcej, ale myślę, że te, co zostały powiedziane, one już przynajmniej w jakichś punktach mogą nam dać odpowiedzi na jakieś pytania, które w sobie nosimy. I wciąż trzeba sobie zadawać, czy jestem na właściwej drodze. Czy chcę tę duchową walkę podjąć świadomie, czy chcę być właśnie taką marionetką, która udaje, że ta wojna mnie nie dotyczy, ona ciebie bardzo dotyczy. I dlatego właśnie, patrując się w przykład świętych, wejdźmy bardzo świadomie w to nasze chrześcijaństwo, w naszą wiarę i w naszą relację z Panem Jezusem. Im ta relacja będzie bardziej świadoma, bardziej żywa, tym większa pewność, że kiedy staniemy po drugiej stronie, po naszej śmierci, to staniemy po stronie Jezusa Chrystusa i wszystkich zbawionych w niebie. Amen.